Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Wielokulturowość to temat naszego spotkania. W studiu obecni są profesorowie, wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, są również studenci. Obecny jest również ojciec rektor, ojciec doktor Krzysztof Bieliński, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wśród wykładowców jest profesor doktor habilitowany Henryk Kieryś, kierownik Katedry Filozofii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jednocześnie profesor Henryk Kieryś jest wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Doktor Imelda Chłodna, adiunkt Katedry Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, również wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Profesor doktor habilitowany Marek Szary, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, również profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wśród studentów Aleksandra Ludwik, absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo, aktualnie studia magisterskie politologia na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Iwel Benjin-Hum, studentka drugiego roku studiów licealnych na kierunku kulturoznawstwo oraz na tym samym roku studiów i tym samym kierunku Radosław Pawłowski. Zanim zaczniemy zastanawiać się nad wielokulturowością, czym jest wielokulturowość i czy wszystkie kultury są równosilne, takie określenie już padło w czasie naszych rozmów na antenie telewizji Trwam, pragniemy skierować pytanie do ojca rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ponieważ co jakiś czas na antenie telewizji Trwam i Radia Maria jesteśmy uczestnikami rozmów niedokończonych, bardzo ciekawych, które podejmują temat związany z konkretnym kierunkiem zdobywania wiedzy. Czy kulturoznawstwo to jedyny kierunek, czy ten, który dzisiaj zgromadził się w naszym studium?
Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję ojcu redaktorowi, ojcu Benedyktowi za tę możliwość, że kolejny raz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej może mieć program właśnie w Radio Maria i w telewizji. Za współpracę ojcom redaktorom, pracownikom i radia i telewizji bardzo serdecznie dziękuję i za ten dzisiejszy wieczór, kiedy to właśnie profesorowie naszej uczelni i studenci naszej uczelni są uczestnikami audycji i rzeczywiście audycja poświęcona jest dzisiaj zagadnieniu wielokulturowości, bo uczestniczą w tej audycji profesorowie i studenci konkretnego kierunku kulturoznawstwa. Kulturoznawstwa, kierunek, który jest jednym z młodszych kierunków naszej uczelni, ale już jest tutaj obecna pani Aleksandra. Jest to kierunek, który już owocuje dobrymi pracami licencjackimi, ponieważ jest to kierunek na razie na pierwszym stopniu. Cieszymy się bardzo. Ja bardzo dziękuję profesorom, którzy dojechali dzisiaj z Lublina. Myślę tutaj o panu profesorze Henryku Kieresiu, o pani doktor Imeldzie Chłodnej. Dziękuję panu profesorowi Markowi Szaremu tutaj z Torunia za już tę część programu w telewizji i w radiu i za tę obecność teraz wieczorną i naszym sympatycznym studentom, bo jest to chyba zawsze najlepsze świadectwo o tym środowisku akademickim, które u boku Radia Maryja, u boku telewizji Trwam wyrosło 10 lat temu. Przypomnę, że obecny rok akademicki 2010-11 jest 10. rokiem działalności naukowo-dydaktycznej, naukowej i edukacyjnej naszej uczelni, z czego się bardzo cieszę. I proponujemy, dzięki życzliwości Radio Maryja i Telewizji Trwam, raz w miesiącu taką właśnie audycję z naszego środowiska akademickiego. To znaczy, oczywiście, bardzo często profesorowie i wykładowcy naszej uczelni są gośćmi na antenie Radia Maryja, ale przynajmniej raz w miesiącu jest ta możliwość, kiedy przedstawiciele konkretnego kierunku studiów naszej społeczności akademickiej mogą podzielić się tematyką, która jest z jednej strony tematyką zajęć na proponowanym kierunku, czy tematyką badań podejmowanych przez naszych profesorów, czy przede wszystkim przedmiotem uczenia naszych studentów. I ja z dużym zainteresowaniem słuchałem audycji do godziny 19:30 w telewizji, kiedy pan profesorowie wyjaśniali nam zagadnienie wielokulturowości i konieczność istnienia takiego nowego kierunku studiów, jakim jest kulturoznawstwo, ale też mam świadomość, że wiele uczelni i w Europie, i w Polsce taki nowoczesny i atrakcyjny kierunek studiów podejmuje i proponuje, ale też mam świadomość, że wśród tych wielu propozycji, także w Polsce, propozycja, która jest propozycją Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ma coś więcej. Ma coś więcej i to nie w wymiarze wielkości budynków czy instytutów, czy w wielkości studentów, ale ma to coś więcej w wymiarze tego kształcenia intelektualnego i bazy, na której budujemy, o której w pierwszej części audycji mówił bardzo wyraźnie pan profesor. I dlatego bardzo dziękuję, że tego wieczoru o tym czymś więcej, co jest propozycją Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na kierunku kulturoznawstwa, możemy radiosłuchaczom i telewidzom Telewizji Trwam powiedzieć. Obok kulturoznawstwa, którego przedstawiciele dzisiaj są w studiu Radia Maryja, oczywiście słynna już jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przede wszystkim kierunkiem dziennikarstwa. To ta uczelnia wyrosła z tej potrzeby kształcenia dla mediów katolickich, ale i nie tylko, dziennikarzy, którzy będą ludźmi rzetelnie wykształconymi, ale też posiadali będą osobowość, a więc będą mieli ukształtowany i rozum właściwie, i serce. I z tej potrzeby zrodziła się Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 10 lat temu, a więc kierunek dziennikarski ze specjalnościami. Tutaj mi studenci mogą pomóc, bo dokładnie wiedzą, to jest specjalność pani Olu, komunikacja społeczna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, i jest potem też dziennikarstwo polityczne już na studiach drugiego stopnia, bo dziennikarstwo to są studia, które proponujemy na studiach pierwszego stopnia i na studiach drugiego stopnia już magisterskich, gdzie jest to dziennikarstwo polityczne, specjalność taka. Wspomniany drugi kierunek to politologia. Przygotowujemy ludzi, którzy będą brali świadomie, mądrze odpowiedzialność za pracę dla społeczeństwa, jako politolodzy, jako ludzie pracujący w różnych instytucjach samorządowych. I tutaj proponujemy też właśnie studia licencjackie pierwszego stopnia na kierunku politologia i studia magisterskie drugiego stopnia. I pani Ola obecnie tu razem z nami w studio jest żywym przykładem, jak Państwo widzieli w telewizji, bardzo sympatycznym, miłym, ładnie się uśmiechającym studenta politologii, już studiów magisterskich uzupełniających drugiego stopnia. Cieszę się bardzo, bo to jest taka radość jeszcze niezwykle świeża. W miniony piątek mieliśmy egzamin historyczny, pierwszy egzamin pierwszej grupy studentów, którzy ukończyli 3,5-roczne studia na kierunku informatyka w naszej uczelni. Najmłodszy kierunek studiów, inżynierskie studia, i w piątek odbyła się obrona, mówimy, ale to jest egzamin magisterski, dyplomowy 10 studentów pierwszej grupy, w którym mogłem uczestniczyć w tej obronie. Nie jako byłbym fachowcem w tej dziedzinie, bo zupełnie się na informatyce nie znam, ale mogłem być przewodniczącym komisji, w której zasiadało 5 profesorów, którzy znają się na naukach komputerowych, na informatyce, i obok mnie jeszcze i pani prorektor, i dziekan naszej uczelni. a więc 10 zdających studentów, 8 profesorów w komisji i jeszcze zaszczycił nas swoją obecnością założyciel uczelni, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, ponieważ cieszyliśmy się bardzo tym historycznym pierwszym egzaminem. Po trzech i pół latach studiów inżynierskich na informatyce do egzaminu podeszła pierwsza grupa 10 studentów i to był bardzo piękny egzamin, to znaczy dziwiłem się, jak w ciągu tych 7 semestrów u boku dobrych profesorów nasi studenci zdobyli niezwykłą sprawność. A ta niezwykła sprawność objawiała się także w formie przeprowadzonego egzaminu, tego dyplomowego. Każdy z nich musiał przedstawić prezentację swojej pracy dyplomowej, a to praca inżynierska, informatyczna, ale tak zwanej informatyki stosowanej, na przykład zastosowanie informatyki do prostych badań w diagnostyce medycznej, więc prace bardzo pożyteczne. A z drugiej strony mam tę świadomość, bo to jest informatyka w naszej uczelni, że my nie kształcimy tylko człowieka, który ma narzędzie w ręku informatyczne, czyli specjalisty, który nie jest wykształcony takim wykształceniem ogólnym, a dzisiaj w tej audycji o tym bardzo mocno profesorowie mówią wyraźnie, że my kształcimy całego człowieka. To znaczy specjalistę w dziedzinie informatyki, ale także informatyk ma być człowiekiem w pełni wykształconym, dojrzałym osobowością, wrażliwym, by ze swoją wrażliwością służyć społeczeństwu i cieszę się bardzo, że to w murach naszej uczelni się udaje i pozdrawiam bardzo serdecznie kierownika Instytutu Informatyki w naszej uczelni, pana doktora Grzegorza Usińskiego, wszystkich wykładowców informatyki, bo już pierwsze owoce ciężkiej 3,5-letniej pracy ja mogłem zbierać w formie także ogłoszenia pięknych wyników egzaminu. 4 oceny bardzo dobre, to najwyższa ocena. Pozostałe 4 plus i 4, więc naprawdę gratulacje kadrze profesorskiej. To są te 4 zasadnicze kierunki studiów, które w tym momencie proponujemy, ale chcemy się rozwijać i rozwijamy się. I jeżeli tylko nie byłoby złej woli, mówię to świadomie, złej woli rządzących, którzy utrudniali nam i utrudniają nam możliwość dalszego kształcenia, myślę chociażby o naszym projekcie unijnym, inkubator nowoczesnych technologii, który składaliśmy jako pierwsza uczelnia w Polsce na pozyskanie funduszy unijnych. Właśnie chcieliśmy kształcić więcej studentów na informatyce, a drodzy Państwo, dzisiaj informatyka to są studia i kierunek zamawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w uczelniach w Polsce, ponieważ jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. I wyczytałem na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że niektóre uczelnie otrzymują nawet 12 milionów dotacji na przeprowadzenie jednego kształcenia 6-letniego na tych studiów, by wykształcić pewną grupę specjalistów. I sobie tak myślę o minionym piątku, gdyby nam nie utrudniono i nie odebrano możliwości na rozwój, to pewnie nie trzeba by było dawać takich dotacji, a wykształcilibyśmy już nie taką grupę informatyków, którzy bardzo poszukiwani są na rynku pracy. A co więcej, no nie tylko informatyków, którzy potrafią zrobić coś z najnowocześniejszą techniką komputerową, ale ludzi myślących, pożytecznych dla kraju i dla ojczyzny. I sobie tak myślę, kończąc to słowo, które mogłem teraz powiedzieć, że pewnie ktoś się obawia ludzi zbyt dobrze wykształconych i pewnie jeszcze liczących się z Panem Bogiem.
Bardzo gorąco dziękujemy ojcu rektorowi. Troszeczkę słyszymy, że głos zachrypnięty, więc życzymy zdrowia i ciepłej, gorącej herbaty przed jutrzejszą naszą wspólną pielgrzymką do Matki Bożej Jasnogórskiej.
Ojcze, i z tego bardzo się cieszę, bo to jest niezwykłe, doroczne doświadczenie całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Cała społeczność akademicka, to znaczy przede wszystkim studenci, wykładowcy, opiekunowie roczników, wsiadamy do autobusów w Toruniu, do wielu autobusów i jedziemy razem na Jasną Górę, nie na wycieczkę. na pielgrzymkę do Matki Bożej, z duszpasterzami też, na pielgrzymkę do Matki Bożej, by przede wszystkim przed obrazem Matki Bożej, Królowej Polski, w sanktuarium narodowym zawierzać naszą ojczyznę i to młode pokolenie Polaków, które do nas przyszło już, Matce Bożej, najlepszej opiekunce, i modlimy się razem. Władze uczelni, założyciel uczelni, wykładowcy uczelni, studenci, jesteśmy razem na kolanach przed Matką Bożą i wierzę głęboko, że to wspólne pielgrzymowanie, które jest myślą i zamysłem dyrektora Radia Maryja i założyciela, że ono zaowocuje, ta wspólna modlitwa, nie tylko pięknym kształtem życia naszych studentów, którzy już są, ale jedziemy pielgrzymować też, by prosić o nowych studentów i nowych, bardzo mądrych profesorów, takich, jakich zaprosiliśmy dzisiaj tego wieczoru do studia też. O to, by uczelnia mogła się rozwijać i sobie też tak myślę, jest to chyba też ewenement w Polsce, a może i w Europie, że jest taka uczelnia katolicka, która w całości jedzie modlić się do sanktuarium narodowego na Jasną Górę.
Gorąco dziękujemy, a my wracamy do tematu. Temat wielokulturowość. Pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś. Panie profesorze, że istnieje wiele różnorodnych kultur, to nie trzeba nikogo przekonywać, ale czy te kultury są równe sobie, czy możemy powiedzieć, że wszystkie mają taką samą wartość? I na czym polega problem multikulturowości czy wielości kultur?
Przypomnę krótko to, o czym już mówiliśmy na spotkaniu w telewizji Trwam. Mianowicie multikulturalizm jest pewną formą, pewnym sposobem działania ideologii globalizmu. I multikulturalizm właśnie głosi, że wszystkie kultury są poznawczo równosilne, czy też równoważne, a to, ta teza, ten sąd jest, jak stwierdziliśmy, niezgodny z doświadczeniem, a jej konsekwencje prowadzą do relatywizmu i nihilizmu kulturowego, ponieważ eliminuje się to, co jest nerwem kultury, mianowicie kryterium jej oceny. Doświadczenie pokazuje, że nie każde ludzkie działanie jest działaniem realnie kulturotwórczym, że zdarza się człowiekowi popełnić błąd, popaść w fałsz i co jego działanie kulturowe prowadzi na manowce antykultury. Wspomniany globalizm z kolei jest orężem ideologii socjalizmu, która od kilkuset lat opanowała politykę Europy i która zmaga się z tradycją łacińską, personalistyczną, o rząd dusz w Europie. Aktualnie wspomniany globalizm przechodzi pewne przeobrażenie, mianowicie po porażce socjalizmów monopartyjnych, komunizmu, faszyzmu i nazizmu na arenę dziejów wraca triumfalnie liberalizm, znajduje on poparcie w tak zwanym postmodernizmie, który z kolei jest nurtem myślowym, filozoficznym. I ten krótki przegląd pokazuje, jak głęboko należy sięgać aż do samej filozofii, żeby dotrzeć do korzeni multikulturalizmu, globalizmu, socjalizmu i po to, aby zrozumieć. Bo pamiętajmy, poznanie przyczyn tego, co dzieje się w kulturze, daje szansę zrozumienia, a nie tylko niejako płynięcia z prądem rzeczywistości, z tym, co niesie z sobą tak czy inaczej realizowana teraźniejszość w życiu społecznym.
Pani doktor Imelda Chłodna, czym jest kulturoznawstwo?
Właśnie w kontekście multikulturalizmu, o którym mówiliśmy w audycji telewizyjnej, powstaje taki kierunek studiów jak kulturoznawstwo. I tu jeszcze raz podkreślę tę ważną rzecz, że kulturoznawstwo na różnych uniwersytetach jest różne, różnie rozumiane, ponieważ jest nabudowane na różnych naukach. Może być podbudową filozofia, socjologia czy pedagogika. Także to też wskazówka dla studentów, dla poszukujących. Jeśli chcieliby studiować kulturoznawstwo, to też warto zwrócić na to uwagę. Poprzez na przykład przegląd przedmiotów czy wykładów, zajęć, jakie odbywają się na kierunku kulturoznawstwo w konkretnej szkole, w konkretnej uczelni. Kulturoznawstwo jest to właśnie taka nowa dziedzina, która jest dziedziną interdyscyplinarną, bo wymaga pomocy i ze strony filozofii, i ze strony antropologii kulturowej, i ze strony socjologii, psychologii. Także jest interdyscyplinarnym kierunkiem. I specyfika kulturoznawstwa tutaj w Toruniu, w naszej szkole, przede wszystkim polega na tym, że oparte jest o realistyczną filozofię. Także my tutaj rozpoczynamy naukę na kulturoznawstwie, przede wszystkim wyjaśniając podstawowe rzeczy, czyli po pierwsze, czym jest kultura i po drugie, co to znaczy znać kulturę. Także to jest fundamentalne na gruncie właśnie w oparciu o realistyczną filozofię. Co to znaczy znać kulturę? Przede wszystkim rozumieć kulturę. Student, który kończy taki kierunek, później podejmując pracę w różnych instytucjach kultury, czy będąc animatorem kultury, musi rozumieć przede wszystkim ogólnie najpierw, czym jest kultura, jaki jest jej cel, jakie jest jej miejsce w życiu człowieka, a następnie musi rozumieć również swoją konkretną dziedzinę kultury, którą się już później na przykład w pracy zawodowej zajmuje. Także na tym się skupiamy. W jaki sposób, co to znaczy rozumieć, co to znaczy znać kulturę? No przede wszystkim znać przyczyny, czyli po co kultura, jaki jest cel kultury w życiu człowieka, czyli te najbardziej podstawowe przyczyny. I tutaj w tym pomaga nam właśnie filozofia. Poza tym też bardzo mocno podkreślamy tutaj, że kultura jest wytworem człowieka, człowieka jako osoby. Także za tym oczywiście idzie od razu też teoria, koncepcja osoby. Żeby być kulturoznawcą, żeby oceniać później wytwory kultury, też trzeba mieć wiedzę na ten temat, kim jest osoba jako twórca kultury. Także tutaj kulturoznawstwo jest takim konglomeratem wiedzy humanistycznej, wiedzy i o osobie, i o kulturze, i o poszczególnych dziedzinach kultury, o nauce, moralności, religii i sztuce.
Odpowiedź na pytanie, czym jest kulturoznawstwo w takim dość wyczerpującym zakresie, została udzielona odpowiedź. A dlaczego moda na kulturoznawstwo? Kiedy powstał ten, można powiedzieć, kierunek nauki i skąd bierze się to zafascynowanie, czy też tak powszechne zajmowanie się kulturoznawstwem?
No przede wszystkim tutaj myślę, że zainteresowanie wzbudzają kontakty z innymi kulturami. I młody człowiek, ale nie tylko, ma taką wewnętrzną chęć poznawania innych ludzi, innych kultur, innych środowisk. I w ślad za tym idzie chęć rozumienia również, prawda? Dlaczego gdzie indziej jest inaczej? Na czym polega specyfika innej kultury? Czy można porównywać ze sobą kultury, w jaki sposób je opisywać, w jaki sposób je oceniać, to jest też bardzo ważne, co jest kryterium oceny kultur. Także to również podróże, mobilność wzmożona, bardzo wiele młodych ludzi wyjeżdża, przemieszcza się, spotyka się, styka się z różnymi przejawami innych niż ich własna kultur. Także myślę, że to są takie najważniejsze czynniki. No i również niebywały przyrost wiedzy w naszych czasach, prawda? Mamy ogromny rozwój w dziedzinie nauki, techniki, w sposobach komunikacji między ludźmi, także kontakty pomiędzy różnymi kulturami stają się też coraz bardziej intensywne. Także myślę, że żeby odnaleźć się w dzisiejszym świecie, trzeba taką wiedzę kulturoznawczą posiadać.
Zapewne jeszcze uda nam się zapytać i uzyskać odpowiedź, co kulturoznawca powinien wiedzieć, jakie warunki spełniać, aby uprawiać tę dziedzinę wiedzy, czy tak jak usłyszeliśmy na początku, kulturoznawca to, czy kulturoznawstwo to ta dziedzina wiedzy, która opiera się i na filozofii, na psychologii, na socjologii, pewno również wykorzystuje zdobycze wiedzy etnograficznej. Ale jest z nami profesor doktor habilitowany Marek Szary z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Co profesor sztuk pięknych robi na kulturoznawstwie jako na takim kierunku studiów, będąc wykładowcą?
Tak. No więc odpowiedź jest bardzo prosta. Z zawodu jestem artystą, malarzem, ale również i pedagogiem, i moje doświadczenie, jak również i moja wiedza, jak sądzę, w jakiś sposób może przydać się studentowi akurat tego kierunku przy, jak gdyby, rozpatrywaniu, czym jest obraz, czym jest dzieło sztuki i jak to dzieło sztuki odczytać, i jakie są kody do, jak gdyby, identyfikacji dzieła sztuki, aby obraz nie przerażał tego młodego człowieka, bo wiedza wyniesiona z życia i szkoły średniej jest bardzo minimalna. Tu trzeba bardzo wiele nadrabiać. I aby obraz nie był tylko jakąś dekoracją, a tak często się myśli, że obraz to jest jego jedyna funkcja, to jest jakieś dekorum na ścianie. Obraz jest jak powieść, jak książka. Plastyka, sztuka ma swój język. I jeśli mogę, to służę. Służę jak, w jaki sposób tego języka, jego składni można się nauczyć. Oczywiście przy dużej pracy własnej studenta, przy odsyłaniu go do różnych tutaj przypisów, do biblioteki, do śledzenia też ikonografii, ikonologii różnych wieków, różnych mistrzów, do również jakiegoś takiego przyglądania się też i epoką, w jakich te dzieła powstawały. Analizujemy na zajęciach. Dzieła sztuki są to przeważnie dzieła genialne i wybitne, znane, takie, gdzie jak gdyby ta precyzja wypowiedzi artysty i sedno celu, w jakim został on stworzony, jest no czysta, klarowna. Są to dzieła sztuki no najlepszych mistrzów kultury sztuki europejskiej, zaczynając gdzieś tam od renesansu, od Piera della Francesca, aż po barok, po Ribeire. Przeważnie analizujemy dzieła o tematyce religijnej bądź mitologicznej, bo tutaj jest jak gdyby największe pole do popisu i dla studenta, aby mógł wykazać się również wiedzą i umiejętnością w sprawnym czytaniu obrazu. To może tyle na początek.
Pan profesor wprowadza nam terminologię ikonograficzną. Ikonę się pisze, więc tak. Obraz się czyta bądź...
Tak, tak.
Tak, więc dziękuję za takie rozróżnienie i wprowadzenie nas w zupełnie inną rzeczywistość postrzegania obrazów i patrzenia na obraz będący dziełem sztuki. Maluje się przed nami kulturoznawca jako ten, który umie czytać myśl filozoficzną, umie czytać drugiego człowieka w jego wymiarze duchowym, w jego wymiarze też psychologicznym, ale ponadto jest to człowiek, który umie rozpoznać dzieło sztuki, czy to w dziedzinie malarstwa, czy też muzyki, czy też w dziedzinie rzeźby, zapewne też i architektury, zwyczajów i tradycji. Aleksandra Ludwik, absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo, zamiłowania szopenistka, można tak powiedzieć?
Myślę, że można tak powiedzieć. Trzyletnie studia na kierunku kulturoznawstwo zaowocowały, myślę, ciekawą pracą pod kierunkiem ojca rektora, ojca doktora Krzysztofa Bilińskiego. Praca ta poruszała, mówiła o życiu i twórczości Fryderyka Chopina w kontekście jego dwukrotnych pobytów na ziemi dobrzyńskiej w szafarni, gdzie nasiąkał muzyką ludową, wszystkimi zwyczajami ludowymi, które później wykorzystał w swojej przyszłej twórczości kompozytorskiej.
Czyli twoja praca naukowo-badawcza w dziedzinie kulturoznawstwa polegała na tym, żeby odkryć związek, jaki istnieje pomiędzy miejscem, czyli szafarnią, gdzie przebywał Fryderyk Chopin, a jego muzyką, czyli musiałaś nauczyć się czytać to miejsce, w którym przebywał, jego muzykę z muzyką ludową. Powiedz nam troszeczkę więcej o tym doświadczeniu.
To znaczy o doświadczeniu
czytania Fryderyka Chopina w szafarni.
To znaczy o Fryderyku Chopinie już miałam możliwość dowiedzenia się, będąc jeszcze w szkole muzycznej, ucząc się na przykład historii muzyki, którą też notabene zdawałam na maturze. Później tą wiedzę jeszcze rozszerzyłam właśnie będąc na kulturoznawstwie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Odwiedzałam też dosyć często szafarnię właśnie po to, by przejrzeć potrzebną do napisania pracy licencjackiej literaturę, ale także, żeby poznać funkcjonowanie i działalność samego ośrodka chopinowskiego w szafarni, o którym także wspomniałam w trzecim rozdziale pracy licencjackiej.
Doświadczenie studiowania na kulturoznawstwie to doświadczenie, które zdobywają również inni studenci obecni w naszym studiu. Są pośród nich Radosław Pawłowski i Wel Bedzinhu, która pochodzi z Mongolii. Jesteś taki, można powiedzieć, ostatnio bardzo częstym obiektem, o którym mówi się, ponieważ kultura polska, kultura europejska o korzeniach chrześcijańskich, w którą ty z różnych przyczyn ekonomicznych twoich rodziców, czy też sytuacji w Mongolii, przyjeżdżacie do Polski z innej kultury, w nową kulturę, i myślę, że jesteś w dzisiejszej audycji dla nas potrzebnym ogniwem, by dobrze zrozumieć, na czym polega kulturoznawstwo, jak nie utracić miłości do własnej kultury, do własnej ojczyzny, umieć odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, z którą, jak widzimy, wiążesz też przyszłość, ponieważ i tutaj studiujesz i tego języka naszego ojczystego nauczyłaś się, jak realizuje się twoje rozpoznawanie kultury tutaj europejskiej, chrześcijańskiej, z jednoczesnym niepozostawianiem, czy też, czy są te tęsknoty za kulturą mongolską.
Oj, ale ojciec zadał pytanie takie...
A ja takie,
takie
lubię.
Takie długie. Ale to ja powiem tak w skrócie, więc, że no, ja na przykład studiując tutaj kulturoznawstwo, odkryłam wartość też tego, że najpierw na początku trzeba poznać swoją kulturę. I Bogu dzięki, moi rodzice zachowali we mnie moją kulturę, że wychowywało się u nas w domu w kulturze mongolskiej. Tradycje, wszystko było kultywowane. I dzięki temu na przykład jeśli spotykam dzisiaj na ulicy kogoś z Mongolii, to umiem się przywitać, porozmawiać i nie jest dla mnie problemem mój język. A czasami się właśnie zdarza, że niektórzy zapominają. Ja też już mam troszeczkę z tym problem, ale na szczęście rodzice ze mną jeszcze rozmawiają po mongolsku. No i rodzeństwo. A I tutaj jak studiuję, to też odkrywam, że kultury, które, no, którym ja żyłam od małego, to są, obydwie są piękne i mam teraz możliwość poznawania coraz bardziej kulturę chrześcijańską, polską, ale też dostrzegam podobieństwa z kulturą mongolską, że no, to jest fajne, że takie odkrywanie tego wszystkiego.
Po czym najbardziej odkrywasz kulturę polską? Czy poprzez może piosenkę, muzykę, czy też film, literaturę?
Na początku to bardziej byłam skupiona na muzyce, bo jest mi dosyć bliska mojemu sercu. A teraz jeszcze odkryłam magię poezji, magię literatury i to mi się teraz jeszcze bardziej podoba. A teraz jeszcze mam na zajęciach historię sztuki, więc obrazy już też wchodzą w zakres mojej wiedzy.
Dziękujemy. Radosław Pawłowski.
Tak.
Twoje doświadczenie z kulturoznawstwem.
Moje doświadczenie z kulturoznawstwem, taka przygoda, przychodząc do tej szkoły, przyszłem z taką ciekawością, gdyż chciałem poznać, czym jest właśnie ten kierunek kulturoznawstwo. I teraz z perspektywy już drugiego roku studiów mogę powiedzieć, że kulturoznawstwo jako dziedzina naukowa łączy w sobie różne dziedziny naszego życia. Co mam na myśli? To znaczy zarówno te dziedziny związane ze sztuką, z moralnością, z religią czy z nauką. I tak na przykład studia kulturoznawcze w naszej uczelni, których fundamentem jest jak gdyby właśnie wspomniana filozofia czy teoria kultury, pokazują nam dorobek kultury łacińskiej, tej kultury europejskiej, która przez wiele stuleci, wieków kształtowała Europę. I mi się wydaje, że właśnie dzięki temu, że dane jest nam poznawać tę kulturę, tą filozofię grecką, czy prawo rzymskie, czy myśl chrześcijańską, możemy w dzisiejszym świecie rozumieć i interpretować zjawiska kulturalne, które zachodzą we współczesnej kulturze.
Radosław, powiedziałeś tak wiele, kultura antyczna, grecka. Jakie są przedmioty, czy tylko na kulturoznawstwie, to pytanie do naszych studentów, a mianowicie, czy kulturoznawstwo to tylko siedzenie przed profesorem, czy w sali wykładowej i słuchanie, jak nam na przykład profesor Szary opowiada o jakimś obrazie, czy też są jakieś zajęcia. Jakbyście określili wy sami, co stanowi o tym, jakie przedmioty są wykładane, co was najbardziej interesuje, co was najbardziej fascynuje, gdzie widzicie też może przyszłość swojej pracy czy swojego zaangażowania, studiując kulturoznawstwo?
Oprócz tych zajęć teoretycznych, o których ojciec wspomniał, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej organizuje dla studentów również zajęcia praktyczne. Odbywają się wyjazdy studyjne. W zeszłym roku byliśmy na takim wyjeździe, podróżowaliśmy szlakiem romańskim w Polsce. W tym roku również ma odbyć się taki wyjazd. Poza tym mamy możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju wyjazdach do teatrów na różne spektakle, do opery, czy chociażby do zaprzyjaźnionej z uczelnią szafarni, w której znajduje się już wspomniany przez Olę ośrodek chopinowski. I niedawno mieliśmy możliwość właśnie być w szafarni na koncercie fortepianowym, który wieńczył obchody roku chopinowskiego w Polsce.
Ale też mamy na przykład możliwość bycia animatorami kultury, na przykład na praktykach, jesteśmy często jako proszeni, żebyśmy my coś od siebie powiedzieli, jak to jest z tą kulturą. Troszeczkę też z innych wciągnęli w tą kulturę, odkrywania tej kultury swojej, no przez różne sposoby. A Toruń jeszcze jest takim fajnym miejscem, wieloma zabytkami i mieliśmy takie właśnie zajęcia na terenie. Chodziliśmy po Toruniu, do Zamku Krzyżackiego i mnóstwo innych miejsc i odkrywaliśmy tą kulturę. Tak no, dotykając ją, patrząc, chodząc w mrozie, w deszczu i przy słońcu.
Tutaj, gdy słyszymy Toruń, pan profesor Henryk Kieryś aż się uśmiechnął, ponieważ po programie telewizyjnym opowiadał nam Toruń, jaki on pamięta, a mianowicie z tymi dyskutującymi wróblami, których było bardzo dużo, ponieważ, panie profesorze, czy taki krótki powrót do tamtych czasów?
No, proszę ojca, w Toruniu były 3 taksówki, jak pamiętam, sięgam pamięcią. Cały transport wewnętrzny był transportem konnym. No, a jeśli były konie, no to musiały być wróble, prawda? I tych wróbli były całe czeredy. I właśnie, jak wspomniałem ojcu, w uszach mam do dziś koncert kilku tysięcy, takiej czeredy kilkutysięcznej wróbli na klonie, który rósł na podwórzu, tam gdzie mieszkałem, a było to samo centrum Torunia. Toruń był miastem cichym, spokojnym, tonącym w zieleni i słońcu. Niezwykle urzekającym, pociągającym. Można się było godzinami włóczyć po Toruniu dla samej przyjemności włóczenia się.
To też fragment kultury i powiedzmy, że to nie było w XIX wieku.
No, na całe szczęście. Tak.
Tak. A to takie wspomnienie też prowadzi nas do kolejnego pytania skierowanego do pana profesora. Jak pan profesor postrzega tę szybkość zmian kulturowych i w kulturze, przy oczywiście zauważalnym wszem i wobec potężnym rozwoju technicznym, cywilizacyjnym, gdy, jak sam pan wspomniał, Toruń, 3 taksówki, transport oparty o siłę pociągową konną, a teraz nie jesteśmy w sobie tego w stanie wyobrazić, każdy, kto był w Toruniu, że tak być mogło i nawet umiejscowić te czeredy wróbli, ten klon i przy tej ilości korków, samochodów, autobusów, taksówek i tak dalej. Jak odnajduje się człowiek przy tak szybko zmieniających się warunkach, w których żyje?
No, zmiany są nieuchronne, a jest to konsekwencja postępu w dziedzinie wiedzy ludzkiej. Wiedzy przybywa i tę wiedzę wdrażamy, tworzymy nowe narzędzia, które w jakiś sposób pomagają nam żyć, ale zarazem stają się uciążliwe, a nawet stają się utrapieniem, jak ojciec wspomniał. To wszystko też w tym stanie rzeczy, w tym jakimś takim, jak się mówi, owczym pędzie współczesnego człowieka, pogonią za nie wiadomo czym, trzeba sobie uświadomić, że kultura ludzka ma 2 wymiary, wymiar duchowy i wymiar materialny. I że właściwy dramat kultury rozgrywa się w polu ducha ludzkiego, a szczególnie w dziedzinie moralności, tam gdzie chodzi o dobro. Natomiast kultura materialna jest kulturą służebną. Ona zabezpiecza jedynie życie wegetatywne, a więc na poziomie wzrastania, no, przyczynia się również, rzecz jasna, bo dostarcza dóbr przyjemnościowych, przyczynia się do jakiegoś dyscyplinowania, rozwoju poznania zmysłowego. Niemniej jednak w całej swej wspaniałości pełni wyłącznie funkcje służebne. Samochód jest narzędziem, komputer jest narzędziem. Cokolwiek, dom, most i tak dalej, rakiety, to są tylko narzędzia. Więc z tego wynika, że dramat kultury rozgrywa się w płaszczyźnie ducha ludzkiego, tam gdzie aktualizuje się nasz rozum i nasza wola, tam gdzie poznajemy prawdę i gdzie wychowujemy się po to, aby realizować dobro, bo przecież no, ostatecznym celem kultury jest człowiek, nikt więcej.
Dziękuję. Do Państwa jeszcze pani doktor Imeldy Chłodnej, profesora doktora habilitowanego Marka Szarego. Takie pytanie, no Akademia Sztuk Pięknych, więc jeżeli tam jestem profesorem, wykładowcą, to wiem, że z przyszłego człowieka, studenta mam wykształcić i jestem jego nauczycielem, ma być malarzem na przykład, ma być rzeźbiarzem, ma być twórcą sztuki. Pani doktor jest adiunktem Katedry Filozofii Kultury, czyli tam wiadomo, że ma być filozof, tak, kultury. No a teraz proszę mi powiedzieć, wykładają Państwo pośród studentów, którzy mają być kulturoznawcami, i jak Państwo radzą sobie z tą rzeczywistością, żeby z nich nie czynić filozofów stuprocentowych, prawda? Albo artysty, malarza lub tego, który będzie w stanie rozpoznać dzieła sztuki z dokładnością co do malarza, co do epoki, czy to jest on właściwy, czy jego uczeń na przykład to namalował.
Tak, tu jest pewien problem, nie ukrywam. Dydaktyka tutaj wśród studentów kulturoznawstwa, muszę mieć tę świadomość, iż nie jest taka sama, czy tak samo prowadzona, jak dydaktyka, powiedzmy, na wydziale ze studentami, którzy zaangażowani są czynnie w, powiedzmy, twórczość, którego produktem finalnym jest dzieło sztuki, prawda? No, ale trzeba sobie z tym radzić. To jest takie troszeczkę podobna rzecz nasuwa mi się a propos naszych przodków i powiedzmy studiowania kultur, które już nie istniały, prawda, bo już Greki i Łaciny nie było, a jednak do okresu gdzieś tam przedwojennego ona była obowiązkowa i się zastanawiam, dlaczego, po co młody człowiek musiał być wyposażony w pewne obrazy, z którymi szedł w świat, prawda? Ja myślę, że tutaj jest podobnie. Tym młodym ludziom trzeba też ich wyposażyć i tylko w tym zakresie w pewne obrazy. Tak jest po prostu później łatwiej żyć. Tak jest się łatwiej porozumiewać, bo kultura jest pewnym obszarem wspólnym. Jeżeli ich wyeliminujemy, nie damy im tej wiedzy, to po prostu będzie troszeczkę taka wieża Babel. To może tyle na razie, ale jak powtarzam, jest pewna trudność, ja ją widzę. Niemniej jednak ta poprzeczka, może nawet nie poprzeczka, ona jest troszeczkę, ten akcent zwracania uwagi, obcowania z dziełem sztuki jest troszeczkę w innym miejscu, prawda? Ten akcent jest gdzieś troszeczkę inaczej rozłożony niż w przypadku właśnie studentów Wydziału Sztuk Pięknych, którzy no, są też, powiedzmy, inaczej wrażliwi i tak dalej, i którzy w praktyce realizują pewne cele, tak?
Dziękujemy. Pani doktor Imelda.
Z punktu widzenia filozofa teraz, tak? Tak jak wspomniałam wcześniej, cała specyfika, myślę, kulturoznawstwa w tej szkole polega na tym, już kilkakrotnie o tym wspominałam, że filozofia to jest punkt wyjścia w ogóle, żeby uprawiać później zawodowo na przykład jakąś dziedzinę kultury, czy będąc animatorem, czy będąc, nie wiem, przewodnikiem w muzeum, czy gdzieś pracując w bibliotece, czy zajmując się sztuką, trzeba mieć takie szersze spojrzenie, szerszy kontekst, nie być tylko zawężonym do swojej jakiejś wąskiej dziedziny dyscypliny. I tutaj studenci też wspominali, że ta szkoła daje im pewne takie całościowe, integralne wykształcenie, humanistyczne wykształcenie. I w którą stronę się w kulturoznawstwie nie pójdzie, to zawsze napotyka się gdzieś na filozofię, zawsze trzeba coś wyjaśniać. Więc tutaj oczywiście trzeba uważać, żeby nie za dużo z tej filozofii, bo to nie są studia filozoficzne, niemniej jednak wykorzystywać na ile się da tę filozofię do tłumaczenia, do wyjaśniania. Kiedy na przykład zadajemy pytanie na początku studentom, czym jest kulturoznawstwo, prawda? Takie proste, podstawowe pytanie. Nie wyjaśnimy tego, nie sięgając do filozofii.
Przedmiot materialny, formalny, cel, metoda.
Tak, tak. Na przykład, chociażby, czym jest kultura, prawda? Co to znaczy znać kulturę? Tu nie wystarczy tylko posiadać wiele informacji, wiele wiadomości, znać kultury różne, czy różne dzieła i tak dalej, ale również rozumieć. I tutaj znowu pojawia się filozofia. Także tutaj, kiedy wyjaśniamy, kiedy porządkujemy pewne zagadnienia, kiedy sięgamy do źródłowych koncepcji, czy to sztuki, czy moralności, czy nauki, czy religii, to gdzieś tam zawsze ta filozofia realistyczna w naszym przypadku czeka i tutaj z niej chętnie korzystamy. I studenci też, z tego co ja obserwuję ze swojego doświadczenia, doznają takiego oświecenia, olśnienia, prawda, że nagle rzeczywiście ta filozofia bardzo pomaga uporządkować pewną wiedzę, zrozumieć, właśnie tak daje takie szersze spojrzenie, nie tylko w ramach wąskiej jakiejś dyscypliny. Także tutaj
podobnie
jest
jak
to
etyka w biznesie, etyka w ekonomii, etyka w
utłowiecza
zdrowia.
Nam trochę to kulturoznawstwo.
Pan profesor Henryk Kiereś.
Jeśli można, proszę ojca, dodam do tego, że filozofia leży u podstaw wszelkiej ludzkiej wiedzy dotyczącej rzeczywistości, a więc, bo no, każdy poznaje, każdy wygłasza sądy, a każdy sąd ogólny ma charakter filozoficzny, bo przecież dotyczy rzeczywistości, dotyczy świata, człowieka, czy sensu ludzkiego życia. A więc to uwarunkowanie filozoficzne uprawiania kulturoznawstwa w równej mierze obowiązuje uprawianie fizyki, matematyki, chemii, biologii, czy jakiejkolwiek nauki humanistycznej, czy społecznej, czy teologii. Bez wiedzy o filozofii, bez umiejętności posługiwania się tą wiedzą, no, można wiele rzeczy ciekawych nawet odkryć, ale nie będzie się tego rozumiało ostatecznie, a więc taki jest to, no, ten pierwszy wymiar uwarunkowania. I drugi wymiar, o którym też warto wspomnieć, mianowicie obok filozofii mamy pseudofilozofię. Cała tradycja idealizmu, która statystycznie rzecz biorąc wypełnia ponad 90% myśli Europejczyka, to tradycja idealizmu i właśnie korowód osobliwych pseudofilozofii. O tym też trzeba wiedzieć, bo właśnie wspomniana pseudofilozofia warunkuje również ludzkie działanie. Nie byłoby multikulturalizmu, nie byłoby globalizmu, socjalizmu i postmodernizmu, gdyby nie idealizm, gdyby nie ta tradycja myślowa i jej pseudofilozofii.
Dzisiaj rozmawiamy o wielokulturowości. Próbujemy dokonać syntezy wątków kultury współczesnej. Już mówiliśmy o lansowaniu równości kultur. Mówiliśmy o tym, pan profesor zauważał socjalizm i globalizację. Też, gdy przyglądamy się debacie czy dyskusji na temat wielokulturowości, to możemy spotkać się z takimi określeniami jak kultura narodowa i przeciwstawiana jej kultura kosmopolityczna, kultura masowa, bądź też jako statyczną uznaje się koncepcję wielokulturowości, która polega na współistnieniu, a jako dynamiczną uznaje się tę wielokulturowość wzajemnego przenikania się. Gdybyśmy przed tym, jak poprosimy naszych radiosłuchaczy, mogli do współtworzenia naszej audycji, poprosimy radiosłuchaczy, gdybyśmy mogli tutaj jeszcze uporządkować nasze myślenie też i wypowiedzieć pewne sądy odnośnie tego, czym jest ta kultura narodowa, czym jest kultura kosmopolityczna, jakie z tego wynikają pozytywy bądź też zagrożenia. Pan profesor.
No więc każdy naród jest społecznością etyczną, a więc nieprzypadkową, dobrowolną, zgromadzoną według jakiejś wizji dobra wspólnego, które spaja życie społeczne, no i zorganizowany zazwyczaj w jakąś formę państwa. I każdy naród posiada w związku z tym własne doświadczenie, posiada własny język, własną tradycję, no, posiada, może mówić o blaskach swojej kultury, ale może mówić i powinien mówić również o jej cieniach. Uczy się na błędach, bo no, prawda jest trudna, więc błąd niejako jest wkalkulowany w ludzkie działanie. I z tego tytułu, kiedy naród patrzy z perspektywy własnego doświadczenia, wnosi do kultury światowej to doświadczenie i może się nim z innymi podzielić. Natomiast nie ma czegoś takiego jak kultura światowa. No, były próby i są nadal próby, bo multikulturalizm jest rzeczywiście pewną formą kosmopolityzmu, a więc jakby sprowadzenia świata do kosmos, ład, polis, no jak jednego miejsca, jednego miasta niezróżnicowanego. Były próby już od dawna i te próby zawsze kończyły się fiaskiem, dlatego że nie ma czegoś takiego jak kultura w ogóle. Kultura jest zawsze kulturą czyjąś, czy konkretnego człowieka, czy konkretnego narodu. Dalej, każdy człowiek musi mieć jakiś bliski sobie kontekst doświadczenia, pewną tradycję, z której wyrasta i której głosem mówi. No, przypomina mi się takie doświadczenie. Kiedyś byłem w Holandii i poznałem jedną panią, która przeżywała jakąś, znajdowała się w stanie jakiejś zapaści duchowej i kiedy podjąłem próbę rozmowy z nią, okazało się, że ona nie wie, kim ona jest. Mianowicie nie ma własnej tożsamości. Dlaczego nie ma? Ponieważ jej dziadkowie pochodzili z różnych państw, jej rodzice pochodzili z różnych państw, mówiła 5 językami, a właściwie nie wiedziała, kim jest. Nie wiedziała, używała języka, ale ten język był dla niej, no powiedzmy, tak jak my nauczymy się obcego języka po to, żeby się nim umieć jakoś posługiwać i radzić sobie w życiu, ale jak to się mówi potocznie, nie czujemy tego języka. Te słowa są dla nas tylko pewnymi wykrzyknikami, które pozwalają nam się jakoś zorientować w świecie i w tym świecie jakoś w miarę racjonalnie działać. Natomiast no, jakby nie czujemy miąższu tych słów, nie widzimy ich głębi, ich właściwego jakby. Bardzo ciekawe, pamiętam, że mnie to ogromnie zdumiało, bo mogło mi się wówczas wydawać, no, mogła mi ta pani imponować tą swoją rozległą jakąś, no, rozległym byciem w Europie. Mówiła biegle 5 językami, a okazuje się, że jej życie było przesycone bardzo głębokim dramatem. Dramatem zaniku tożsamości, braku samowiedzy. A więc czegoś, co... I tę sytuację, jak sądzę, można uogólnić i odnieść do narodu jako tego właściwego kontekstu, w którym rodzi się człowiek. Po prostu rodzi się człowiek, naród odrodzić. Rodzi się człowiek i kształtuje się w konkretnej sytuacji jego człowieczeństwo.
Dzisiaj rozmawiamy o wielokulturowości. Z nami w studiu są profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś, doktor Imelda Chłodna, profesor doktor habilitowany Marek Szary. Są również studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. 56 655 23 55 to telefon dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 655 23 56 bądź telefony dla zagranicy 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Maria, bardzo proszę.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ksiądz Paweł proboszczo Nowy Tomisz Sądów, Wielkopolska. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Przepraszam, ja troszkę przymknę drzwi sekundę. Już mogę rozmawiać. Tak, dobrze. Mianowicie mi się wydaje, że no, może się mylę, wolałbym się mylić, że europejska tak zwana kultura czy nie zmierza trochę do alienowania poszczególnych, prawda, no, ludzi, mam na myśli w danych narodowościach, z tej tożsamości. No uderzyło mnie ogromnie to, co pan profesor powiedział przed chwileczką, że ta pani, prawda, należy współczuć, władając tak pięknie wieloma językami i oczywiście mając dziadku i rodziców z różnych no, państw, różnych krajów, narodów i w związku z tym różnych kultur zapewnie i nie miała odnaleźć własnej tożsamości. No to jest cała bieda. Czy czasami zamyślenie niektórych tak zwanych twórców kultur, nie wiem jak to w ogóle nazwać, określić, nie jest takie właśnie wyrwanie z kontekstu, prawda, narodowościowego w tym najlepszym, szlachetnym, patriotycznym rozumieniu, także podmiotu religijnego. Tylko takie pytanie, stawiam tezę, czy to właściwie nie jest takie niebezpieczeństwo? No, tej pseudonimy nowoczesności. Bardzo serdecznie wszystkie Państwa przedstawiam, ojca również i no niech te narodowe kultury, a w tym i Polska, trzyma się jak najlepiej, oczywiście w duchu jak najbardziej chrześcijańskim. Z całego serca szczęść Boże.
Bóg zapłać. Czy pan profesor słowo?
No, myślę, że to podejrzenie jest ze wszechmiar słuszne. Ja jeszcze raz powtórzę to, o czym wspomniałem w czasie spotkania telewizyjnego, mianowicie świadectwo pani kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która otwarcie na spotkaniu z przedstawicielami młodzieży niemieckiej przyznała się, że multikulturalizm jako pewien zamysł polityczny poniósł klęskę, że zamiast jakiegoś zintegrowanego społeczeństwa, jakiegoś nowego człowieka, który miał się wyłonić. Rozpoczął się ruch, który jakiejś takiej gettyzacji tych narodowości, które w Niemczech się znalazły, gettyzacji, a ostatecznie wrogości. Przecież oglądamy wiadomości telewizyjne, czy słuchamy radia i nieustannie dochodzą do nas głosy, że o tego rodzaju ekscesach. No, możemy się oburzać i owszem, oburzenie jest słuszne, bo człowiek powinien trzymać jednak jakoś starać się reprezentować własne człowieczeństwo, ale niestety do nich dochodzi i to są fakty. Więc z tymi faktami należy się liczyć i należy dociekać ich przyczyn, a jedną z przyczyn, jak pani kanclerz powiedziała, jest właśnie błąd multikulturalizmu.
Dziękuję. Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy bardzo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i
kłania
zawsze.
Się Krzysztof z Warszawy. Bardzo się cieszę, że mogę słyszeć tak zacnych gości radio. Szczególnie chciałbym pozdrowić tutaj pana profesora Henryka Kieresia. I chciałbym poruszyć takie dwa tematy związane z audycją. Po pierwsze, słowo o filozofii, w tym także i filozofii kultury. Otóż ja dawno temu podjąłem studia na Wydziale Architektury i różne takie sprawy życiowe raz mnie do tego wydziału jakby powiedzmy dołączały, potem odłączały. W każdym razie po wielu latach po prostu pracy i zwykłego życia musiałem sam na własnej skórze poczuć, posmakować, że właśnie tego, czego szukałem, jest filozofia. Jest filozofia i to w każdym, że tak powiem, w każdej dziedzinie życia. Czy to będzie właśnie nauka, czy to będzie sztuka, czy to będzie moralność, czy antropologia. Znam mniej więcej te zagadnienia, choć przegryzałem się przez to bardzo długo, ale jestem szczęśliwy, że przynajmniej rozumiem, chociaż nie potrafię tak ładnie powtórzyć, czy nawet powiedzieć, tak jak pan profesor Kiereś, czy pan profesor Jaroszyński. Oczywiście i ojciec Krąpiec, którego słucham bardzo często. Także filozofia mebluje głowę po prostu od fundamentu. I chciałbym z tego miejsca zachęcić wszystkich, którzy chcieliby studiować filozofię, że warto. Tak pokrótce. A drugi temat, który wywołał pan profesor właśnie w zakresie tego trendu multikulti, do momentu, kiedy nie przytoczył pan profesor tego przykładu, to powiem tak, wiedziałem, że kryje się w tym szkodliwość, ale dopiero ten konkretny przykład właśnie uświadomił mi, że jest to taki pewien, znaczy nie pewien, jest to rodzaj sieroctwa, jest to taki rodzaj sieroctwa kulturowego, można powiedzieć, ponieważ nie wiadomo do kogo i do czego się należy. I właśnie przykład tej damy, która miała problemy z tożsamością, bardzo dobrze to pokazuje. Bardzo dobrze. Można o tym mówić, tłumaczyć, ale wystarczy jeden taki przykład i wszystko staje się jasne. Ode mnie tyle. Dziękuję bardzo. Wspaniała audycja. Przechodzę na odsłuch.
Pozdrawiamy panie Krzysztofie. Dziękujemy.
Dobranoc.
Dobranoc.
No, wypada podziękować za to świadectwo dotyczące filozofii, świadectwo bardzo budujące, bo jak się domyślam, pan jako amator na własną rękę i niejako pro domo sua podjął się trudu studiowania filozofii i no, osiągnął znakomite rezultaty, a więc dziękujemy i gratulujemy. Natomiast jeśli idzie o ten drugi wymiar, wymiar tego niebezpieczeństwa jakby spłaszczenia człowieka, czy też pozbawienia go no, tego, co jakby jest no, sensem, smakiem człowieczeństwa, to przytoczę jeszcze wypowiedź Marksa, którą później powtórzył Lenin, mianowicie robotnik nie ma ojczyzny. Tam już mieliśmy multikulturalizm, prawda? Robotnik jest po to, żeby pracować, a gdzie on pracuje, no to jest obojętne, byle pracował i wytwarzał, produkował. W związku z tym przyznam się, że kiedyś przeraziło mnie i to nie raz, kiedy w telewizji polskiej usłyszałem z ust młodych ludzi, że im jest obojętne, czy on pracuje u Niemca, u Polaka, czy u Turka. Ważne jest, żeby zarobił i żeby mógł żyć godnie jak człowiek. No więc zastanowiło mnie, jakie jest kryterium godności tego życia, jeśli temu komuś jest obojętne, gdzie i dla kogo on pracuje. No, zredukował się do pozycji proletariusza, a proletariat, nazwa pochodzi od greckiego słowa proles, no i mniej więcej oznacza sierotę społeczną.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Prosimy o wyłączenie radioodbiornika. Halo. Halo, prosimy.
Prosimy o wyłączenie radio.
Radio Maryja, bardzo proszę.
A no ja, ale słyszę, tam jest jakaś audycja.
Proszę wcześniej wyłączyć radioodbiornik. Kto do nas telefonuje?
Antoni z południowej Polski.
Prosimy, panie Antoni.
No, ja chciałbym zadać pytanie, ponieważ każda kultura, nie włączając kultury osobistej, osadzona jest w określonej cywilizacji. I wobec tego mam pytanie. Jak pytanie związane z tym, co napisał znany socjolog pan Znaniecki przed wojną, że cywilizacja wyższa w zetknięciu z cywilizacją niższą ginie. I w związku z tym mam takie pytanie. Jak wytłumaczyć powstanie kultury, a następnie całej cywilizacji chrześcijańskiej wśród no, obcych, niższych kultur, niższych cywilizacji? No i prosiłbym o odpowiedź na ten temat.
Dziękujemy, panie Antoni. Prosimy przejść na odbiór z Panem Bogiem.
No, pierwsza uwaga. Coś takiego jak cywilizacja chrześcijańska nie istnieje. Chrześcijaństwo, no, przynajmniej katolicyzm, jest siłą, która może tworzyć cywilizację, ale nie mieści się w jej ramach. Dlaczego? Cywilizacja jest metodą życia społecznego, ustrojem społecznym czy ustrojem politycznym. I od cywilizacji, czyli właśnie od tej metody, od jej ukształtowania zależą losy kultury. Bo cywilizacja dotyczy życia społecznego, a więc moglibyśmy powiedzieć, jest kulturą życia społecznego. Natomiast co do tego, co pan określił mianem cywilizacji chrześcijańskiej, to jest cywilizacja łacińska bądź cywilizacja personalistyczna. Tak ją nazywamy. Jak ona powstała? Ona jest syntezą trzech formacji kulturowych, historycznych, mianowicie greckiej filozofii realistycznej, rzymskiej koncepcji państwa i prawa oraz chrześcijańskiej wizji człowieka. I synteza tych trzech formacji dokonała się na gruncie najmłodszego historycznie chrześcijaństwa. Dlaczego tak się stało? Mianowicie, bo Grecy, choć odkryli filozofię i przezwyciężyli kulturę mitologiczną, a wraz z kulturą mitologiczną przezwyciężyli utopizm w życiu społecznym, oparli filozofię na doświadczeniu i racjonalnym argumencie, odkryli po prostu naukę, nie rozstrzygnęli niezwykle ważnego problemu. Mianowicie nie odpowiedzieli na pytanie, jaki jest cel ostateczny ludzkiego życia. A nie rozstrzygnęli dlatego, że nie odpowiedzieli na pytanie, kim jest Bóg. Nie potrafili tego zrobić. Sam wielki Arystoteles przyznał się, że nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. No i analogicznie Rzymianie, którzy mieli może więcej okazji i częściowo z niej skorzystali, no również no jakby dreptali w miejscu, jeśli idzie o ten problem. Chociaż ich zasługą jest właśnie związanie działania ludzkiego społecznego z dobrem. I właśnie chrześcijaństwo przynosi z sobą zupełnie nową wizję świata, świata jako stworzonego przez osobowego Boga i wizję człowieka jako obrazu i podobieństwa Boga. I dopiero wtedy człowiek może odpowiedzieć na kluczowe dla samego siebie pytanie, kim jest sam, bo wie, kim jest Bóg i w związku z tym wie, jaki jest ostateczny cel jego życia. I właśnie to rozstrzygnięcie dało podwaliny pod cywilizację łacińską, no, z uwagi na to, że powstała ona na gruncie łaciny jako języka, czy też inaczej mówiąc cywilizację personalistyczną, która głosi, iż jedynym, wyłącznym celem życia ludzkiego, życia społecznego jest dobro każdego konkretnego, realnego człowieka.
Radio Maryja, bardzo proszę. Halo? Radio Maryja, halo?
Halo, halo, czy mnie słychać?
Doskonale pana słychać. Kto do nas telefonuje?
Pan Michał z Uniejowa.
Prosimy, panie Michale.
Ja tutaj mam właśnie taką małą anegdotkę do audycji, ale czy mógłbym powiedzieć?
Jeżeli wpisuje się w temat naszej audycji, to prosimy.
Aha, no więc tak. Przychodzi żaba do lekarza i mówi do niego tak. Panie doktorze, coś mnie w sawie puka, a lekarz: podejrzewam raka.
I tyle zostało po tej anegdocie. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja też. Jestem już na antenie.
Tak, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże, witam szanownego profesora, gościa również. Chciałem na wstępie, ponieważ nie słuchałem wcześniej dokładnie, ale podziękować za wykład. No akurat może to nie dotyczy bezpośrednio gościa, ale myślę pana profesora, bo to było też chyba związane z szkołą. Wykład na temat filozofii Hegla, która była w 2010 roku, i postanowiłem sobie tak na ad exemplum spróbować w korelacji z naszymi mediami i nawet z tą tak zwaną TV religia. I zauważyłem, że w niektórych mediach się wsącza, zresztą to myślę, że nic nowego nie odkryłem, ale naprawdę jest bardzo na rzeczy, ten wykład był tak dosadny i na miejscu, że naprawdę, jeżeli by to było możliwe, to ja bym na przykład prosił o powtórzenie, może nie ze względu na mnie, ale także na innych, jeżeli by to było możliwe, bez żadnej sugestii, bez żadnego narzucania, bez żadnej jakby specjalnej, ponieważ takie słowa, jak na przykład w różnych teleturniejach, podam taki przykład. Świętość to jest wszystko, co otacza się kultem. O, na przykład takie zdanie. I to jest odpowiedź jako poprawna. To jest zdane jako odpowiedź poprawna na przykład w teleturnieju. Już pomijam fakt, że czasami ktoś prostych odpowiedzi nie zna. Ja aczkolwiek nie mam zamiaru tutaj kogokolwiek krytykować. Brak wiedzy może być oczywiście niezawiniony. Natomiast jeżeli ktoś staje jako w ogólnopolskim turnieju czy teleturnieju i takich prostych rzeczy nie umie odpowiedzieć i później określa się jako chrześcijanin, to naprawdę przynosi wielki wstyd i hańbę nam, Polakom. Ja chciałem tutaj podać taki krótki jeden przykład, ale mógłbym ich mnóstwo, nie chcąc jednak zabierać bardzo wielkich i mądrych słów czasu, które są tu wypowiedziane. Chciałem podać również krótko, bardzo bulwersujące mnie postępowanie niektórych, niestety ze smutkiem muszę stwierdzić, zakonników TV Religia, aczkolwiek są tam bardzo budujące również audycje, ale bardzo mnie zbulwersowało właśnie to takie typowe,
Ja mam takie zapytanie. Czy pan ze swoimi uwagami już w tej naszej kulturze chrześcijańskiej, zgodnie z Ewangelią, zwrócił się z tym napomnieniem do tych, których pan chce skrytykować na naszej antenie?
A proszę sobie wyobrazić, że tak, zamierzałem. I bez jakichkolwiek złośliwych kąsań, natomiast właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, że jest to może niekoniecznie utrudnione specjalnie, ale w jakimś stopniu jednak utrudniane. I ja na przykład, oczywiście nie musi to służyć temu antena Radio Maryja, natomiast ja chciałem tutaj wyrazić podziękowanie właśnie przedstawienia tej myśli heglowskiej, uzasadnienie, dlaczego ona w konkretnej sytuacji mi była potrzebna i pomocna, a zarazem zbulwersowanie, które mam właśnie poprzez te przykłady, Oczywiście ktoś może powiedzieć, że ja zawsze mogę wyłączyć, ale ja się mogę też uczyć na podstawie właśnie tego objaśnienia, które mam, jeżeli ktoś tego nie rozumie na antenie Radia Maryja. To znaczy mam właśnie dzięki Radiu Maryja. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to widocznie jest niedouczony albo nie. Jakim ja też byłem wcześniej, dlatego jeszcze raz serdecznie chciałem podziękować.
Proszę na zakończenie nam przedstawić się.
Jan Sośko.
Dziękujemy, panie Janku. Proszę wierzyć, drodzy państwo, to nie ja rozłączyłem. Myślę, że tutaj słusznie zauważymy, że to chodzi bardziej o wykład księdza profesora, doktora habilitowanego Tadeusza Guza. Pan profesor, coś odnośnie tej wypowiedzi? Odbierzmy zatem kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam ojca prowadzącego i państwa w studio, a zwłaszcza pana profesora Kieresia. Jeżeli pan profesor pozwoli, ja chciałem pozwolić sobie na pewną polemikę z panem profesorem. Jeśli chodzi o pierwszą część audycji telewizyjnej, pan tam kilka razy, panie profesorze, podkreślał, że korzeniem globalizacji i tego kierunku multikulti byli socjaliści. Ja tutaj bym z podwórka niemieckiego, na którym przebywam od 30 lat, chciałbym powiedzieć, że właściwie idea globalizacji, jak multikulturalności zrodziła się w kręgach neoliberalnych. Tam również byli ludzie lewicy, czyli tak zwani socjaliści, ale właśnie chciałbym podkreślić na ten element bezosobowy, który ma miejsce w ideologii neoliberalnej. Bo jeszcze u socjalistów ten element osobowości czy humanizmu był obecny. Natomiast neoliberalny kierunek, tak w idei społecznej, jak i gospodarczej, on jest pozbawiony jakiejkolwiek sprawy dotyczącej personalizacji pewnych zjawisk. I tu multikulti temu systemowi neoliberalnemu miały służyć tylko po to, żeby, że tak powiem, zneutralizować cywilizację pozaeuropejską, pozałacińską. To znaczy chodziło o głównie elementy ludności islamskiej z byłych kolonii, czy francuskiej, czy Afryki Północnej, czy Bliskiego Wschodu, które napływały do Europy. I tu to, co pani Merkel powiedziała, nie wiem pan, w jakim kontekście pan profesor to zrozumiał, ale jej chodziło o to, nie o to, że tu nie spełniła się wielokulturowość w Niemczech, dlatego jej chodziło o to, żeby jakby zanegować to, że ludzie z obcych sfer kulturowych, cywilizacyjnych, oni nie są w stanie się wtopić, bo Niemcy żądały, albo jesteście u nas i będziecie się nie integrowali, ale wtapiali i byli, że tak powiem, wciągani w sferę kulturową kultury niemieckiej, nie tylko europejskiej, ale głównie tradycji niemieckiej. I to im nie wyszło w cudzysłowie i dlatego te stwierdzenia a propos multikulti, gdzie zieloni byli zaangażowani, ale również kręgi neoliberalne, które chciały spacyfikować również elementy te, które, że tak powiem, tu przeciwstawiły się wtapianiu możliwości. To chodziło o ludność turecką na przykład, czy tak jak powiedziałem, ludność ze sfery religii islamskiej. I tu chciałbym powiedzieć, że dlaczego my Europejczycy pozwalamy sobie na to, że właściwie my tracimy swoją osobowość kulturowo-cywilizacyjną i wyrzekamy się pośrednio cywilizacji łacińskiej, która stworzyła Europę jako pewien byt kulturowo-polityczno-społeczno-narodowy. I w tej chwili chciałbym powiedzieć, bo nawiązać do pewnej rzeczy, która w końcu lat 90. ona się pojawiła. Chodzi o, pan profesor na pewno wie, tak zwany model boloński nauczania na uniwersytetach. O co mianowicie chodziło? Żeby wrócić do tradycji łacińskiej, odrodzeniowej uniwersytetów włoskich XV-XVI wieku, kiedy humanitarna myśl była jakby przewodnią myślą filozofii europejskiej, sposobu myślenia, i chodziło o to, żeby nie dzielić to, co zrobił neoliberalizm, że stworzył, że tak powiem, uczonych idiotów, to znaczy ludzi specjalizujących się tylko w wąskich dziedzinach, i model boloński w swojej czystej formie ma prowadzić do tego, żeby na uniwersytetach europejskich, na kierunkach humanistycznych były również elementy myśli technicznej, elementy myśli ekonomicznej, żeby rozszerzyć, że tak powiem, horyzonty przyszłych elit europejskich. To, co miało miejsce w epoce odrodzeniowej, głównie na uniwersytetach czy hiszpańskich, czy włoskich. I tu pozbawiono w tej chwili ten model boloński, wykoślawiono i stworzono namiastkę amerykańskiego systemu skracania wykształcenia, czyli jakby cofnięto się jeszcze przed model boloński. To chodziło o to, żeby zrobić ten bachelor, żeby zrobić studia trzyletnie, a skrócić uniwersyteckie z 5-6 lat. I właściwie w tej chwili fachidiotem stworzono model fachidiotem, czyli idiotów, fachowców. Chodziło o to, żeby właśnie ludzi zneutralizować tylko do formy narzędzia produkcyjno-konsumpcyjnego, natomiast żeby jednostka ludzka i personalizm był wykorzeniony, żeby człowiek nie był od myślenia i tworzenia nowych myśli, tylko od produkowania, i był jednym z elementów całego systemu, głównie jeśli chodzi o gospodarkę, natomiast jeśli chodzi o sposób myślenia, żeby był poddany, że tak powiem, ociosaniu, dlatego że model człowieka wszechstronnego byłby zagrożeniem dla systemu neoliberalnego, tak jeśli chodzi o filozofię, jak i dla modelu gospodarki tej tak zwanej wolnorynkowej, czyli właściwie powrót do kapitalizmu manchesterskiego, gdzie człowiek jest pozbawiony wszelkich praw, jeśli chodzi o wpływ na pewne systemowe zmiany czy obronę swoich praw pracowniczych i tak dalej. No to tu szeroko poszedłem, ale wydawało mi się, że to jest ważne, zwłaszcza jeśli to multikulti, że tu sprawa neoliberalizmu, a jednocześnie sprawa tego modelu bolońskiego, który zaniechano niestety i zrobiono karykaturę, jeśli chodzi o uniwersytety również tu niemieckie, panie również Marku, w północnej Bawarii. Także pozdrawiam, panie profesorze, przepraszam za w cudzysłowie za polemikę, ale chciałbym spytać się, czy pan profesor ewentualnie ma te pewne elementy, które ja wyraziłem, czy one mają, że tak powiem, również w pana sposobie myślenia jakby zaczepienie, że tak powiem. Przepraszam za neologizm. Pozdrawiam serdecznie, kłania się Marek z Bawarii.
Dziękujemy, panie Marku. Pan profesor?
Tak, dziękuję za ten głos. No, pierwszą rzecz, jaką powinniśmy sobie nawzajem wyjaśnić, to uporządkować problem socjalizmu. Mianowicie socjalizm jest, można powiedzieć, europejską formą myślenia utopijnego. Z tych wszystkich propozycji, jakie utopiści europejscy, począwszy właśnie od mniej więcej od początku odrodzenia, jakie pojawiły się w kulturze europejskiej, ostały się jako pierwszy historycznie liberalizm, jakbyśmy go nazwali, czy jako liberalizm, czy neoliberalizm, czy postliberalizm, czy komunitaryzm, czy terminologia jest rozmaita. Liberalizm stanął na gruncie systemu wielopartyjnego w polityce i kapitalizmu w gospodarce. A więc gospodarkę należy oprzeć na indywidualnej przedsiębiorczości i pieniądzu. Natomiast kwestie polityczne dotyczące życia społecznego miały być oparte na systemie wielopartyjnym. Dlaczego? Dlatego, że stwierdzono już właśnie istnienie multikulturalizmu. A więc stwierdzono, że społeczność ludzka tworząca państwa nie jest społecznością jednorodną. Są tam katolicy, są protestanci, są wyznawcy judaizmu, są wreszcie rozmaitej maści ateiści czy agnostycy. Więc to wszystko należało jakoś uwzględnić i zaproponowano, żeby pokój społeczny wprowadzić dzięki możliwości tworzenia partii politycznych i partie te byłyby, wyrażałyby niejako światopogląd poszczególnych grup społecznych. Natomiast cała siła pracy społecznej miała polegać na zbudowaniu systemu gospodarczego, właśnie jak mówiłem, kapitalistycznego, a więc opartego na indywidualnej przedsiębiorczości człowieka oraz na pieniądzu jako środku wymiennym, celu i tym, co pobudza niejako człowieka do pracy. I tenże liberalizm, kiedy zaczął się kształtować w kulturze europejskiej i politycznie, i gospodarczo, szczególnie po rewolucji przemysłowej, zaczął przynosić z sobą niedobre konsekwencje. Mianowicie wyprodukował proletariat, a więc warstwę upośledzoną społecznie, doprowadził do kultu pieniądza, zasada sprzedać, kupić stała się zasadą życia ludzkiego. Dalej zaczął promować miernotę moralną w życiu politycznym i społecznym. Dalej doprowadził do upadku sztuki w tak zwanej antysztuce, to się zaczęło już od ruchów awangardowych, no i cały szereg wysuwano pod jego adresem zarzutów i reakcją, pierwszą historycznie reakcją na liberalizm i jego błędy był socjalizm komunistyczny. A liberalizm jest socjalizmem, on jest pierwszym historycznie socjalizmem. Komunizm, który postawił na system monopartyjny i kolektywizację środków produkcji. Reakcją z kolei na zwyrodnienia liberalizmu i komunizmu razem wziętych był faszyzm Benito Mussoliniego. No, zupełnie osobna sprawa z faszyzmem, bo on miał być inaczej zrealizowany, a inaczej faktycznie został zrealizowany, bo Mussolini połakomił się na władzę i w związku z tym faszyzm był systemem monopartyjnym, ale internacjonalistycznym, a więc był w pewnym sensie podobny do komunizmu. Natomiast kolejnym socjalizmem, już poniekąd wypadkiem przy pracy, był nazizm Adolfa Hitlera, czyli komunizm narodowy. A więc to samo miano zbudować, co zamierzał liberalizm, komunizm czy faszyzm, ale na drodze właśnie ideologii, którą mieli zrealizować Niemcy jako naród wybrany, bo tu jest ideologia narodu wybraństwa, narodu wybranego. No i po upadku tych trzech socjalizmów monopartyjnych, totalitarnych jawnie, komunizmu, faszyzmu i nazizmu, na placu boju został zwycięski liberalizm. No i wspomniałem w audycji, że II wojna światowa była w istocie wojną socjalizmów o panowanie nad światem. Proszę zobaczyć, jakie osobliwe koalicje w niej były. Mianowicie liberalizm się zaprzyjaźnił z komunizmem, natomiast nazizm z faszyzmem. Dość osobliwe, jeśli się przyjrzeć na ideologię, to jest więcej różnic niż podobieństw, ale właśnie tego typu koalicje miały miejsce. I to, co się nazywa, to co od 20 lat w Polsce mówi się o transformacji ustrojowej, to jest właśnie po upadku komunizmu, który doprowadził do dziadostwa materialnego i moralnego, wraca zwycięski liberalizm, który rzecz jasna no przepoczwarza się, bo on musi się jakoś krytycznie odnieść do samego siebie. Natomiast to wszystko, co pan później powiedział, jak najbardziej się z tym zgadzam. Ale podkreślam, każdy z socjalizmów chce zbudować nowego człowieka wedle własnej recepty ideologicznej. Każdy z nich rozporządza kryterium politycznej poprawności, czy raczej ideologicznej poprawności, a więc każdy będzie eliminował to wszystko, co pozostaje w kolizji z jego własną ideologią. A więc zgadzamy się, tylko powiadam, no, z perspektywy moich dociekań nad problemem teorii społecznej, tak się przedstawia kwestia socjalizmu. Co więcej, każdy socjalizm jest globalizmem z istoty. Każdy ma apetyt na całą ludzkość i na każdego człowieka. W związku z tym toczy się w Europie od tych kilkuset lat wewnętrzna wojna pomiędzy socjalizmami. I ta wewnętrzna wojna jakby przesłania nam naszą własną tradycję. Tradycję cywilizacji łacińskiej i kultury klasycznej. I stąd, no, a do tego rzecz jasna, no, dochodzi ignorancja, nasza ignorancja, nieznajomość własnej tradycji, no i, by powiedzieć wprost, no, jakaś taka przywiązanie do materialnego wymiaru życia, do dóbr materialnych, bo wydaje nam się, że one są rzecz jasna ważne, ale niektórym się wydaje, że są właściwie jedynym celem ludzkiego życia. I stąd się bierze to wewnętrzne, no, zmaganie się Europy, ta próba wyjścia, bo Europa jest w sytuacji pata. Tu nie ma ruchu. To jest wewnętrzne zmaganie się, bo proszę zobaczyć, jeśli socjalizm zwycięży, no to sam się rozpadnie, bo on jest bezpłodny. Całkowicie bezpłodny, nie ma nic do zaoferowania poza dobrami materialnymi i odczłowieczeniem człowieka. Właśnie zepchnięciem go do roli jakiegoś, jak to się wyraziłem dosadnie, dwuotworowca. Tyle moich dopowiedzeń, a więc nie ma między nami różnic, ale ważne są pewne dopowiedzenia, które osadzają rzecz, no, we właściwym kontekście. Natomiast co do systemu bolońskiego i odrodzenia, które pan przywołał, no, wie pan, z odrodzeniem to ja bym bardzo był ostrożny, bo to jest bardzo płytki okres w dziejach kultury europejskiej. W tym czasie kultura doznała bardzo głębokiej polaryzacji. Utraciła swoją jedność. Odrodzenie, renesans miał być wpierw renesansem religijnym, ale cały impet przeniósł się na sztukę jako pole kreatywności człowieka i w związku z tym od renesansu pojawiają się zalążki ideologii samozbawienia się człowieka, samowyzwolenia się od zła. I tu już mamy początki, no, myślenia właśnie tymi kategoriami antropologicznymi, cała ideologia humanizmu. Przecież ona tylko temu służy, żeby jakby podnieść człowieka do rangi Boga i pokazać człowiekowi, że on może sam się wyzwolić na drodze jakiej? No właśnie produkcji dóbr materialnych, bo te dobra mają nas wyzwolić od trapiącego nas zła. No, tu nie ma wynikania. Z tego, że człowiek jest bogaty, dobrze mu się powodzi, nie wynika, że jest człowiekiem dobrym moralnie. Dziękuję, to tyle.
Również gorąco dziękujemy panu profesorowi. W dniu dzisiejszym w rozmowach niedokończonych rozmawiamy o wielokulturowości. Pośród nas są wykładowcy, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej kierunku kulturoznawstwo i w tych ostatnich kilkunastu minutach mogliśmy się przekonać, że pytania, wątki poruszane przez radiosłuchaczy były sprawami wprost tyczącymi się obecnego pośród nas profesora, doktora habilitowanego Henryka Kieresia i tego wymiaru filozofii patrzenia na rzeczywistość kultury, rzeczywistość cywilizacji, czyli też otaczającego nas świata. Poprzez filozofa i do filozofa były kierowane te pytania. Wracamy na zakończenie, aby też podsumować nasze spotkanie. Wiemy, żeby dobrze studiować kulturoznawstwo, trzeba go oprzeć na dobrych fundamentach filozoficznych i tego mieliśmy przed momentem dobre świadectwo i dowód, myślę, klarowny. Co kulturoznawca powinien wiedzieć i jakie warunki powinien spełniać, aby uprawiać tę dziedzinę wiedzy? Z tym pytaniem pozostawionym wcześniej zwracamy się do pani dr Imeldy Chłodniej.
Tak, student kulturoznawstwa przede wszystkim, ja zaznaczyłabym, że musi rozumieć różnice pomiędzy filozofią kultury a naukami szczegółowymi o kulturze. My filozofię kultury wykorzystujemy w uczeniu, w studiowaniu kulturoznawstwa, natomiast to są dwie różne dziedziny wiedzy o kulturze. Także z jednej strony musi posiadać ogólną wiedzę o kulturze, którą daje filozofia kultury, a z drugiej strony no, wiedzę, informacje na temat już konkretnej dziedziny kultury, którą się zajmuje. Bo studia kulturoznawcze też w ramach tych studiów są różne specjalizacje. Tutaj w szkole w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej są dwie takie specjalizacje. Jest na przykład turystyka kulturowa i kultura audiowizualna. Także to już są szczegółowe dziedziny kultury. Po drugie, przede wszystkim musi opisywać kulturę, starać się umieć opisywać kulturę, fakty kulturowe i oceniać, zajmować własne stanowisko również. Po ukończeniu studiów powinien umiejętnie wypowiadać się na temat różnych faktów kulturowych zastanych w kulturze, a żeby umieć oceniać, no to powinien posiadać kryterium jakieś tej oceny. I tutaj też na studiach kulturoznawczych wyposażamy studenta w takie narzędzia, kryteria, które pomogą mu wydawać oceny i uzasadniać własne stanowisko, jeśli chodzi o kulturę, bo jako kulturoznawca również powinien takimi umiejętnościami się wykazywać. Dobrze byłoby również jeszcze, żeby umiał w kulturze rozpoznawać arcydzieła, prawda? To jest też bardzo ważne, żeby wiedział, co to jest arcydzieło, co to jest dzieło sztuki i czym różni się dzieło sztuki będące arcydziełem od dzieła sztuki nie będącego arcydziełem. Także tutaj wiele rzeczy się na to składa i u podstaw tego wszystkiego właśnie stoi rozumienie. Przede wszystkim posiadanie wiedzy z jednej strony, erudycja, ale z drugiej strony rozumienie tej wiedzy. I to jest bardzo ważne. Także tyle chyba z mojej strony.
Rozumiem, że to wszystko jest szczegółowo omawiane. Mam pytanie do pana profesora Marka Szarego. Czy może pan w kilku słowach dać nam taki warsztat potrzebny do tego, aby patrząc na obraz stwierdzić, czy to jest arcydzieło, czy też nie? Na co trzeba zwrócić uwagę?
Będzie to trudne w kilku słowach. Niemniej jednak w tej rozmowie, którą tutaj prowadzimy, no mam pewne refleksje, to znaczy trochę się przeraziłem wizją Europy i tego, co się tutaj dzieje z ust filozofa pana profesora Kieresia, bo rzeczywiście widzę to, że instytucje edukacyjne jakoś nie kwapią się ku...
Ale na przykład wtedy, gdy było bardzo źle, tak sobie myślę, w naszej ojczyźnie, to wtedy powstawały też wielkie, potężne dzieła, jakby chociaż Matejki, prawda?
Tak.
W malarstwie.
Tak, tak. No, to jest jeszcze inny problem. Właściwie dotknąłem go jeszcze w tej części telewizyjnej, a mianowicie sztuka nasza, sztuka polska, swój złoty wiek przeżywała, jak powiedziałem, w drugiej połowie XIX wieku. Myśmy jako państwo nie istnieli w Europie. Myśmy byli rozczłonkowani jak Chrystus na krzyżu. Niemniej jednak przedstawiciele właśnie naszej sztuki, Matejko Siemiracki, Rodakowski, Kosakowie, to były osoby, które na salonach Europy zdobywały złote medale za swoje dzieła, prawda? I to jest niezaprzeczalne. Na salonach Paryża, Rzymu, Wiednia. W innych dziedzinach też nie było źle, jeżeli wspomnieć tutaj o literaturze, czy nawet nauce, prawda? To nieco później. Niemniej jednak ojciec pyta, czy jest jakaś recepta, jak odróżnić dzieło sztuki od arcydzieło od dzieła sztuki. Ja myślę, że pewną wiedzę trzeba mieć dalej. Trzeba też znać kontekst powstania dzieła, a więc cel, jaki temu przyświecał. Dlaczego to dzieło zaistniało w tym, a nie innym miejscu. I jeżeli ma się całą wiedzę o tym, można wtedy wyrokować, czy dzieło rzeczywiście jest genialne. Bo w warstwie malowidła ono może być technicznie i tak dalej bardzo biegłe i sprawne. Natomiast jest jeszcze inny kontekst, nie tylko estetyczny. Jest ten kontekst, który wyrasta jak gdyby z estetyki i dzieło sztuki nas powinno w tym kierunku prowadzić, a mianowicie ku wartościom ponadestetycznym. Jeżeli takowe są, a tych wartości jest kilka, jest wartość sakrum, wartość prawdy, prawdziwości, poznania, istnienia nas samych, to na pewno takie dzieło, jak tak odczytamy, jest genialne. Ja zawsze jestem zauroczony dziełem Caravaggia, Złożenia do grobu Chrystusa. Artysta tak je nie tylko zakomponował, nie tylko tak namalował, ale tak je umieścił, że proszę sobie wyobrazić, ono było malowane do jednego z kościołów rzymskich pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. I wysokość obrazu, wysokość kapłana przy ołtarzu była tak dobrana, że kiedy kapłan podnosił hostię do góry w czasie przeistoczenia, ta hostia była na wysokości ciała składanego do grobu. Proszę sobie zauważyć, między tymi dwoma punktami zachodzi rzecz niebywała. I to jest genialne.
Myślę, że wszyscy siedzący w studiu przy Radiu Dubornika zgodzimy się, że otrzymaliśmy wystarczające narzędzie, aby odróżnić arcydzieło od zwykłego od dzieła sztuki, bądź też zwykłego obrazu. Wracamy też na chwilę do naszych obecnych tutaj studentów. Usłyszeliście, kim macie być po kulturoznawstwie. Aleksandrę możemy zapytać, czy już jest taką osobą. Iwel możemy zapytać, czy chce zostać taką, ale damy pierwszeństwo mężczyźnie, ponieważ Radek w części telewizyjnej wypowiedział bardzo ciekawą rzecz, jak szuka uczelni, ponieważ jest z Legnicy, a przyszedł do Torunia studiować kulturoznawstwo.
Jak szukałem właśnie tego kierunku kulturoznawstwa, tak jak już wspominałem, przeglądałem w internecie różne oferty edukacyjne wyższych uczelni i właśnie na stronie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej znalazłem broszurę, na której właśnie był opisany ten kierunek studiów. I kiedy się tak głębiej wgłębiłem, zobaczyłem, że oprócz tych przedmiotów, które są na innych uniwersytetach, tych głównych, takich wiodących, jak filozofia kultury, teoria kultury, to również w tej uczelni są przedmioty związane z wiarą, w której jestem, czyli są związane z chrześcijaństwem. I tak na przykład, studiując tu już drugi rok na właśnie tym kierunku, mogłem poznawać takie przedmioty, które są bliskie mojemu sercu właśnie z tego względu, że jestem katolikiem. Na przykład taki przedmiot jak Biblia w kulturze, który był prowadzony przez ojca rektora. Również takie przedmioty jak etyka, która dawała jakiś pogląd świata, jak mamy się zachowywać w tym świecie, jakie prawa nim rządząć, która mówiła o moralności człowieka. Jeszcze kierując się przy wyborze właśnie tych studiów, zwracam również uwagę, czy przedmioty związane z kulturą rozumianą jako sztuką będą mi jak najbardziej odpowiadały. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem jak najbardziej zadowolony i z tych przedmiotów, które są jeszcze tak najbardziej bliskie mojemu sercu, to mógłbym wyróżnić wiedzę o teatrze, wiedzę o literaturze, czy chociażby wspomnianą tu przez pana profesora Szarego historię sztuki.
Dziękujemy, Radku. Radosław Pawłowski, nie mogę się przyzwyczaić, że na studiach, to już jest pan Radosław Pawłowski, student drugiego roku studiów licencjackich na kierunku kulturoznawstwo. Nasza audycja dobiega końca. Dziękuję za udział, za przybycie do studia, za podjęcie tego tematu. Tradycją naszą są pozdrowienia na zakończenie. Pan profesor jest częstym bywalcem mediów i rozmów niedokończonych, więc te pozdrowienia pewno już się być może tak obyły, przyzwyczaiły, ale niektórzy są po raz pierwszy. Pan profesor? Pani doktor?
Ja na pierwszym miejscu chciałabym pozdrowić moich bliskich, którzy mnie słuchają, ale również studentów. Studentów z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, z którymi mam przyjemność mieć zajęcia. Są to bardzo ciekawe zajęcia i bardzo sobie cenię pracę w tej szkole. Także bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli słuchają.
Dziękuję. No,
jeśli mogę, to pozdrowić chciałbym również najbliższych, jeśli wytrwali do tej godziny przy radioodbiorniku. Chciałbym też pozdrowić może też wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy, a znam takich, którzy wiernie i codziennie słuchają do tych godzin, także serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy. Aleksandra?
Ja bym też także chciała w pierwszej kolejności pozdrowić moją rodzinę, moich rodziców, a także wszystkich studentów, szczególnie tych, którzy uczą się na kierunku kulturoznawstwo. I życzyć im tego, aby w przyszłości swoją wiedzą, a także doświadczeniem jakoś budowali tę naszą kulturę.
A to ja pozdrowię rodzinę, wszystkich znajomych i radiosłuchaczy.
Dołączając się do tych pozdrowień, ja również chciałbym pozdrowić swoją rodzinę, krewnych i przyjaciół z miejscowości, z której pochodzę, z Gryfowa Śląskiego, oraz wszystkich studentów kulturoznawstwa, którzy w tej chwili słuchają tą audycję radiową, bo wiem, że dowiedzieli się o tym, że będziemy tu dzisiaj w studio i na pewno tam słuchają przy radioodbiornikach. Dlatego również ich bardzo serdecznie pozdrawiam.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy naszymi gośćmi w audycję Rozmowy Niedokończone o wielokulturowości. Udział wzięli profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś, kierownik Katedry Filozofii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, również profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, doktor Imelda Chłodna, adiunkt Katedry Filozofii i Kultury KULU, również wykładowca WSKSIM, profesor doktor habilitowany Marek Szary, Wydział Sztuk Pięknych UMK, profesor WSKSIM jednocześnie oraz studenci Aleksandra Ludwik, Iwel Bedzinchu oraz Radosław Pawłowski.